Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu ojca mego nie róbcie targowiska. Uczniowie jego wspomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty wzniesiesz ją w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Bracia i siostry, docieramy do końca naszej rekolekcyjnej, wielkopostnej drogi przemiany i nawrócenia. Drogi, na której przez te kilka rekolekcyjnych, ofiarowanych nam dni próbowaliśmy mierzyć się z doświadczeniem osobistej straty. Próbowaliśmy zrozumieć, dostrzec różne oblicza straty. U końca tej drogi Kościół Święty daje nam pod rozwagę fragment Ewangelii ze świętego Jana, bardzo wymowny obraz Jezusa, który zapałał gorliwością o chwałę Boga, o szacunek dla tego, co święte, i upluduszy ze sznurów bicz, powypędzał tych, którzy sprzedawali w świątyni, powywracał stoły, rozpędził zwierzęta, które tam były. Gdybyśmy spróbowali wyobrazić sobie tę scenę, to trzeba powiedzieć, że zrobił Pan Jezus porządny raban w tej świątyni. Wszystko leci, pieniądze w jedną stronę, zwierzęta uciekają. Ci, którzy chcą zachować jeszcze trochę z tego, co udało im się do tej pory zarobić, rzucają się za pieniędzmi, chowają je do sakiewek. Ktoś tam biegnie za zwierzętami, żeby nie uciekły, żeby ten dobytek jeszcze ocalić. Ale tak na dobrą sprawę, to jest to obraz rozmaitego rodzaju strat, które ponoszą ci sprzedający. Oni przyszli, aby zarobić, ale tym razem stracili. I w tym kontekście, bracia i siostry, chciałbym zaproponować ostatnią rekolekcyjną naukę, której celem jest odpowiedź na pytanie, jaką funkcję, jakie znaczenie odgrywa pełni strata w naszym życiu, po co jej doświadczamy, po co nam ze stratą się mierzyć. Powiedzieliśmy wcześniej, że są takie straty, które w jakiś sposób nas łączą. To znaczy są podobne dla różnych ludzi. Mamy takie straty, o których możemy powiedzieć, że każdy z nas jakoś w tych stratach partycypuje, każdy z nas jakoś je zakosztował. Ale są też takie straty, które są stygmatem, raną, cierpieniem w twoim sercu. I to jest taka rana, która spowodowana jest przez stratę jedynie twoją. Nikt z tutaj obecnych takiego stygmatu, takiej rany po stracie nie ma. Jakie znaczenie mają te straty, zarówno te powszechne, jak i te indywidualne? Jaką rolę mają pełnić w naszym życiu? Można bardzo różnie na to pytanie odpowiedzieć, ale ja bym chciał dzisiaj udzielić tej odpowiedzi z perspektywy wiary, bo ona nas przecież tutaj gromadzi. Myślę, bracia i siostry, po pierwsze, że doświadczenie straty jest dane czasami człowiekowi ku opamiętaniu. Tracimy po to, aby się opamiętać, aby na nowo stanąć niejako na ziemi, aby na nowo poczuć życie, aby zawrócić z drogi, która wiedzie do przepaści, do wieczności, której na imię piekło. Po to Bóg nam daje, może dać doświadczenie straty, byśmy się opamiętali, byśmy zawrócili z drogi zatracenia. W tym kontekście z pewnym zażenowaniem, ale jednak z jakimś poczuciem, że trzeba o tym mówić, trzeba o tym powiedzieć, chcę przywołać względnie świeżą sprawę księży z Dąbrowy. Kiedyś w jakiejś dyskusji ktoś, próbując brać ich w obronę, powiedział, że przez tą całą sprawę stracili dobre imię. Otóż dobrze, że je stracili. Ta strata dobrego imienia jest ku opamiętaniu. Ta strata dobrego imienia jest po to, aby się otrząsnąć, aby się zastanowić, co robię, jak żyję. Ta strata jest po to, aby skamieniałe serce, które ma w sobie niewyobrażalną zdolność pomieszczania skrajnego grzechu z najświętszym sakramentem, aby to serce w końcu zostało rozerwane. Po to jest ta strata. Słusznie, że stracili dobre imię. Nie należy się nad tym użalać. Należy prosić, żeby ta strata była dla nich początkiem drogi nawrócenia. My też, bracia i siostry, mamy takie doświadczenia, o których możemy śmiało powiedzieć, że one nam są dane po to, abyśmy się nawracali, abyśmy zmieniali swoje życie, abyśmy nie trwali w grzechu. Doświadczenie straty jest dane również i po to, aby wrócić na drogę Bożych przykazań. Słuchaliśmy z uwagą rozbudowanego tekstu dotyczącego przykazań, dekalogu. Pan Bóg nam powiedział, gdzie tkwi, gdzie jest zawarty sekret szczęśliwego życia. Przeciwieństwem przykazania jest jego złamanie, a złamanie przykazania to nic innego jak grzech. W trakcie tych nauk dotknęliśmy i tego tematu, że droga człowieka wierzącego jest drogą godzenia się na utratę grzechu, na zerwanie mojego przywiązania do grzechu. Czy to jest, bracia i siostry, potrzebne? Potrzebne, dlatego że droga boskich przykazań to jest jedyna droga, która wiedzie do szczęśliwej wieczności, do nieba. Droga, która biegnie obok tej drogi, drogi pańskich przykazań, jest drogą, która też prowadzi do wieczności, ale prowadzi do wiecznego potępienia. Mamy, bracia i siostry, walczyć o to, by doświadczać straty grzechu w sakramencie pokuty, bo walczymy tak naprawdę o swoją wieczność. Z jaką lekkomyślnością, bracia i siostry, podchodzimy dzisiaj do grzechu. Mówiłem o tym, że doświadczamy dzisiaj nie tyle dramatu zaniku grzechu, co doświadczamy dramatu laudacji grzechu. To, co jeszcze kiedyś było powodem wstydu i zażenowania, dzisiaj jest powodem tego, aby podnosić dumnie czoło i zyskiwać uznanie ludzi tego świata. Sprawa jest zatem naprawdę poważna, bo dotyczy wieczności. Jak sobie ją lekceważymy, lekceważąc sakrament pokuty. Żyjemy ciągle w takim kraju, gdzie księdza mamy pod ręką. Za każdym razem, kiedy upadamy w grzech, zwłaszcza grzech ciężki, powinniśmy w pokorze i skrusze serca klękać u kratek konfesjonału, wołając do Boga o Jego przebaczenie i miłosierdzie, którego On nam nigdy nie skąpi. To my nie chcemy iść tą drogą. To my żyjemy często długimi tygodniami, miesiącami, czasami nawet latami w grzechu ciężkim. Wierzymy w Boże miłosierdzie, ale uczyłeś się, bracie i siostro, od najmłodszych lat na katechezie. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Nic się nie zmieniło przez lata. To ciągle jest prawda o miłosiernym Bogu. Jak często lekceważymy stan swojego ducha, narażając swoją wieczność. Zastanów się, bracie i siostro, czy gdyby dzisiaj powołał cię Bóg do siebie, czy w takim stanie serca miałbyś nadzieję na niebo, czy jednak czeka cię inny los? Jaki jest stan twojego serca? Dlaczego omijasz konfesjonał szerokim łukiem? Bracia i siostry, sprawa dotyczy wieczności. Próbowałeś wyobrazić sobie kiedyś, co to znaczy szczęśliwa wieczność. To nie jest rok, 10, 100 lat. To jest wieczność. Już sama próba wyobrażenia sobie wieczności powoduje jakiś dreszcz w człowieku. A co dopiero, kiedy mówimy o wieczności w piekle, w wiecznym potępieniu. Maryja, kiedy przychodzi w swoich objawieniach, woła o pokutę i nawrócenie. Prowadzi tych, którym się objawia, do czeluści otchłani i piekła. Aby oni przestrzegali ludzi. A my się bawimy swoim grzechem. Po to tracimy grzech w sakramencie pokuty. By moja wieczność nie była zagrożona. By wrócić na drogę przykazań. I wreszcie, bracia i siostry, Pan Bóg tych, których miłuje, doświadcza stratą. W takim znaczeniu szerszym wszystkich nas Bóg miłuje i wszyscy mamy w sobie, w swoim życiu takie doświadczenie straty, która powoduje, że jesteśmy z czegoś odarci, jesteśmy ogołoceni, że Pan Bóg nam to zabiera. Ale taki jest nasz Bóg. Taki jest Bóg, w którego wierzysz, dla którego tutaj przyszedłeś, przyszłaś. To jest Bóg, który nie wahał się ogołocić ze wszystkiego, aby pozyskać ciebie i mnie, pozyskać moją wieczność. Bóg tych, których miłuje, ogałaca ze wszystkiego, z tego, do czego są przywiązani, co kochają, co ma dla nich wartość. Nie po to, by im sprawić ból, po to, by upodobnić ich do siebie. Chrześcijaństwo, katolicyzm to kroczenie za mistrzem z Nazaretu, który oddał za nas życie. Święta siostra Faustyna odnotowała w swoim dzienniczku wizję Jezusa, którą miała zaraz po złożonych ślubach wieczystych. Była rozradowana, że poślubiła niebieskiego oblubieńca i on jej się objawił. Poraniony, opluty, zalany krwią, obolały. Kiedy w bólu patrzyła na niego, Jezus jej wyszeptał: popatrz, kogoś poślubiła. To jest Twój oblubieniec. To jest nasz oblubieniec. To jest Twój i mój Bóg, który chce, byśmy szli za Nim, Jego śladami. Dlatego wybrane dusze ogałaca, wystawia na doświadczenie straty, nie by zadać im ból, ale po to, by upodobnić ich do siebie. Takie postaci, które przychodzą mi tutaj na myśl, znane zapewne młodszemu pokoleniu, ksiądz Piotr Pawlukiewicz, który gromadził przy ambonie tysiące ludzi, wielu słuchaczy, który był rozpoznawany w całej Polsce. Pan Bóg zabierał mu po kolei wszystko. To, co było widoczne dla świata, zabrał mu zdrowie. A w dobie COVID-u odszedł, umarł. Człowiek, przy którym gromadziły się tłumy, przy swojej trumnie zgromadził tylko kilka osób. Jaki wymowny znak. Bóg, który ogałaca, który każe doświadczyć straty, aby upodobnić nas do siebie. Co zrobić, bracia i siostry, by w tym doświadczeniu straty, które jest mi dane ku opamiętaniu, ku nawróceniu, które jest mi dane po to, bym upodobnił się do mojego mistrza. Co zrobić, by w tym doświadczeniu straty się nie zatracić? Potrzeba niewątpliwie Bożego błogosławieństwa. Zwykliśmy kiedyś mawiać, kiedyś o wiele częściej i w sposób bardziej naturalny. Bez Boga ni do proga. Coś, co nie jest dotknięte błogosławieństwem Pana, jest z definicji w punkcie wyjścia niepewne, liche, zawodne. Wszystko, co otulone Jego błogosławieństwem, choćby po ludzku słabe, staje się silne i mocne. Żeby doświadczyć głęboko straty, żeby się z nią zmierzyć, a nie od niej się odcinać, potrzeba Bożego błogosławieństwa. Ale potrzeba też, bracia i siostry, abyśmy błogosławili sobie nawzajem. Co to znaczy? Łacińskie słowo benedicere oznacza dosłownie dobrze mówić, a zatem pobłogosławić drugiemu to znaczy połamać się z nim dobrym słowem. Jakże tego dobrego słowa potrzebujemy właśnie wtedy, kiedy tracimy coś cennego i wartościowego, kiedy doświadczenie straty wytrąca nas z życiowej równowagi. Chcemy usłyszeć od drugiego: nie jesteś sam. Jestem z Tobą. Pomogę Ci. Razem to pokonamy. Razem damy radę. Jakże takie dobre, błogosławiące słowo podnosi na duchu. Jak łatwiej mierzyć się z bolesnym doświadczeniem straty, kiedy drugi mi błogosławi dobrym słowem. Potrzebujemy, bracia i siostry, tego dobrego słowa pod dachami naszych rodzinnych domów. Potrzebujemy tego słowa w naszym rodzinnym życiu, które, jak mówiłem wczoraj, jest historią rozmaitych strat. Pani profesor Maria Oleś, niestety nieżyjąca już profesor naszego Instytutu Psychologii KUL, realizowała kilka lat temu potężny projekt badawczy dotyczący jakości życia dzieci i młodzieży w szpitalu psychiatrycznym w Lublinie w Abramowicach. Ankieta była bardzo szeroka, rozbudowana, ale zawierała również jedno pytanie. Ile Twoi rodzice poświęcają czasu na rozmowę z Tobą, na ważne dla Ciebie tematy w ciągu tygodnia? W ciągu tygodnia. Średnia 4 minuty. To dziecko nie ma innego wyjścia. Ono musi zamknąć się, zatopić w smutku depresji. I z otchłani tego bólu i cierpienia woła: mamo, tato, tracicie mnie. Pobłogosławcie mi dobrym słowem, żebym stanął na nogi. Potrzeba dobrego, błogosławiącego słowa w naszych domach, w naszych rodzinach. Potrzeba go nam, zwłaszcza wtedy, kiedy pod dachami naszych domów doświadczamy bolesnych strat. U końca tych rekolekcji, bracia i siostry, dziękując wam za waszą obecność, świadectwo wiary, za zasłuchanie, życzę, aby to słowo wydawało w waszych sercach, w waszym życiu bogaty plon, abyście mocą tego trudu, któryście podjęli, potrafili mierzyć się z demonami przeszłości, z tymi stratami, które zdarzyły się kiedyś, a które ciągną się za wami od lat. Abyście mocą tego słowa potrafili unieść te straty, z którymi teraz trzeba wam się mierzyć. I wreszcie, byście mocą tego słowa potrafili stawiać czoła tym stratom, które są jeszcze przed wami. Życzę wam, bracia i siostry, aby doświadczenie straty miało w waszym przypadku, w przypadku każdego z was, moc przemiany, aby strata, która boli, nie łamała, ale przemieniała ku dobremu. Księdzu proboszczowi, księdzu Marcinowi, dziękując za zaproszenie, życzę z całego serca, aby tak jak do tej pory tracił swoje życie i kapłaństwo dla was, dla ludzi, których Pan Bóg postawił na drodze jego życia. Jest to dla mnie, Marcinie, bardzo budujące, że kolega z seminaryjnych murów, starszy owszem, ale pamiętamy się jeszcze z seminarium, przez lata swojego kapłańskiego życia nie stracił w sobie, przeciwnie, jakoś rozwinął pragnienie tracenia życia i kapłaństwa dla ludzi. Bo my po to jesteśmy. Po to nas Bóg powołał, byśmy tracili swoje życie i kapłaństwo dla was. Współpracownikowi księdza proboszcza, księdzu wikariuszowi, księdzu Kamilowi życzę, aby na dziś, na teraz, ramię w ramię z proboszczem tracił życie i kapłaństwo dla was. A kiedy drogi księże Kamilu, pójdziesz już na swoje, jak to się mówi, bez względu na to, czy to będzie wielka parafia, czy to będzie malutka parafia, żebyś był gotowy z równym zaangażowaniem tracić życie i kapłaństwo dla tych ludzi. Bo człowiek zawsze jest człowiekiem. Dziękuję raz jeszcze za waszą obecność, za waszą życzliwość. I życzę wam, abyście to doświadczenie straty, które jakoś wróciło być może w tych naukach rekolekcyjnych, przynieśli zmartwychwstałemu Chrystusowi na próg jego grobu. Grobu, który jest niezaprzeczalnym dowodem, że strata może zamienić się w życie. Amen.